Witam Państwa, Lech Pilarski. Premier przedstawił Krajowy Plan Odbudowy. Zdaniem jednak wielu ekspertów brak szczegółów nie pozwala precyzyjnie odnieść się do zamierzeń. Czekamy zatem na taktyczne rozwiązania oraz na reakcje szczególnie samorządów. Na ten plan zareagowała Platforma Obywatelska, przedstawiając swoje pomysły, którym jednak zabrakło źródeł finansowania. Ich zamierzenia to głównie handel w niedzielę, obniżka VAT do 5% dla branż zamkniętych oraz kwota wolna od podatku do 10 tysięcy złotych, także odszkodowania dla najbardziej poszkodowanych branż. Będziemy również zajmować się sytuacją w koalicjach oraz w Kukiz 15. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami Wanda Jankowska z Kukiz 15. Witam panią.
Witam, witam serdecznie.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dzień dobry.
Oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry państwu.
To może zajmiemy się Krajowym Planem Odbudowy. No, główne hasła to inwestowanie w nowoczesność, w cyfrowość, a także w ochronę zdrowia. Tak, panie ministrze?
Tak, dokładnie, panie redaktorze. No, to są jedne z filarów oczywiście Krajowego Planu Odbudowy, który przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki. No to jest bardzo duży plan, będzie z pewnością realizowany przez lata i który będzie zasilany kwotą wielu miliardów złotych. Cyfryzacja jest jedną z podstaw dla nas rozwoju dzisiaj współczesnego świata. Wiemy o tym, że wszystkie mocarstwa, wszystkie kraje, które chcą się liczyć na świecie, finansują informatyzację, cyfryzację swoich krajów. Jest to ten sektor, który obok kwestii militarnych i stricte ekonomicznych staje się jakby fundamentem miary rozwoju danego kraju, więc my również chcemy jak najbardziej dalej w kierunku cyfryzacji, chociażby także na przykład poprawy dostępu do szerokopasmowego internetu, za zacierania tych białych plam, które niewątpliwie niestety dalej występują. Również chcemy wyłożyć duże środki na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, produktywności. Wiemy o tym, że mamy nadwyżkę w handlu międzynarodowym, to jest zasługa naszych przedsiębiorców, naszego rządu. Natomiast dalej musimy w tę kwestię inwestować. No i także kwestia ochrony zdrowia. No, pandemia nam pokazała, że te państwa, które poradziły sobie z koronawirusem szybciej, które mają ochronę zdrowia na wysokim poziomie, także szybciej radzą sobie gospodarczo w kryzysie. Także niewątpliwie na pewno Krajowy Plan Odbudowy jest tym aspektem, który będziemy szeroko realizować i dzięki któremu myślę, że wrócimy na bardzo szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego.
No, ważna jest cyfryzacja ze względu na to, że no, jak pandemia udowodniła, gdyby nie te cyfrowe kanały, to byłby wielki problem z dostępem do wiedzy, z dostępem do sklepów, do wielu towarów i tak dalej, i tak dalej.
To prawda, zdecydowanie, ale tutaj też trzeba jasno jakby pokazać, że Polacy chcą być cyfrowi. Zresztą ostatnio czytałem jeden z artykułów, który pokazał, że cyfryzacja w ostatnich latach ma się w Polsce nawet lepiej w wielu aspektach niż chociażby w takich potęgach jak Francja czy Niemcy. Tutaj na przykładzie ochrony zdrowia u nas w Polsce udało się wdrożyć e-recepty, e-zwolnienia. W Niemczech dopiero trwa wielka debata, jak to zrobić i Polska jest pokazywana jako wzór. Ale też obywatele nasi, 10 milionów ludzi już niemal w Polsce posiada profil zaufany, za pośrednictwem którego załatwia swoje sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Także to pokazuje, że naprawdę Polacy chcą być cyfrowym społeczeństwem i za to duży szacunek.
Jeszcze fajnie by było, gdyby służba zdrowia zajęła się doskonaleniem i wykorzystaniem technik cyfrowych w dostępie do specjalistów, bo to, co obserwuję, to wołało pomstę do nieba. Cóż z tego, że mamy e-skierowanie, skoro i tak musimy się osobiście pojawić w rejestracji i tam w tłumie ludzi czekać na kolejkę do specjalisty.
Myślę, panie redaktorze, że to przed nami. Mam nadzieję, że podobnie jak e-recepty świetnie zadziałały, tak również tę kwestię uda nam się szybko rozwiązać.
Też mam takową nadzieję. Proszę teraz o komentarz posła Nowej Lewicy Pawła Krutula.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o plan odbudowy, który przedstawił pan premier Morawiecki, ja uważam, że najważniejszą, to chyba się wszyscy zgadzamy, jest służba zdrowia, bo pokazała minusy, jakie mamy. Pierwszy raz nawiedziła nas taka pandemia. Od nie wiadomo jakiego czasu powinniśmy się uniezależnić i postawić fabrykę, laboratoria, które mogłyby produkować szczepionki i się uniezależnić od innych dostawców. Wiadomo, że nie zrobimy tego w 3 miesiące, w 6 miesięcy, ale powinniśmy część funduszy na to
czyli
przekazać, żeby Polska
była niezależna.
To
powinien być taki priorytet. Stawiamy fabrykę, w której produkujemy najważniejsze leki, a przede wszystkim produkujemy szczepionki. Tym bardziej, że technologia wytwarzania owych szczepionek została już dostatecznie opanowana. Niezależnie od mutacji można błyskawicznie zmieniać i dostosowywać się do nowych wyzwań, ale najważniejsze to jest mieć fabrykę.
Dokładnie tak. Mamy świetnych fachowców, lekarzy, laborantów, także na pewno damy sobie z tym radę. Niemniej jednak fundusze na to są potrzebne od rządu i miejmy nadzieję, że pierwsze kroki zostaną w tym kierunku skierowane. Wiadomo, że koronawirus również mutuje i na przyszłość takie laboratoria będą na pewno dla nas, dla naszych rodaków potrzebne. Kolejny z takich rzeczy jest bez wątpienia podniesienie płac dla pielęgniarek, personelu medycznego, ratowników medycznych, żeby ci ludzie byli godnie wynagradzani, żeby chcieli w ogóle wchodzić w ten zawód pielęgniarstwa, bo wiadomo, jeżeli chodzi o roczniki wśród pielęgniarzy, pielęgniarek są to już starsze osoby, także potrzebujemy nowego zastrzyku młodej, świeżej krwi, która
kadry.
Będzie... Dokładnie tak, dlatego tutaj też muszą być fundusze przekazane. No na razie wszystko to się łączy ze służbą zdrowia. Kolejny z takich rzeczy jest, wiadomo, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, gdzie teraz trwa debata, chodzi o drogi, o kolej, też musimy gonić tą Polskę, albo niestety, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową czy kolejową, jesteśmy Polską B. Miejmy nadzieję, że uda się to osiągnąć i również dzięki pracy Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego, gdzie będziemy wspierać takie jak pana ministra.
Wrócimy do zespołu parlamentarnego.
No, my wrócimy, okej. Okay. Na pewno wsparcie przedsiębiorców, którzy po koronawirusie są w ogromnym dole finansowym i żeby gospodarka dalej się szybko rozwijała i żebyśmy gonili kraje zachodnie, bo szło to naprawdę dobrze.
Czy tutaj na przykład władze województwa lub władze miasta powinny wystąpić z inicjatywą, przygotować teren pod fabrykę szczepionek?
Ale oczywiście, że tak. Przecież my na przykład w województwie podlaskim, naszej małej ojczyźnie, brakuje nam takich miejsc, fabryk. Przede wszystkim my tu żyjemy w zasadzie z handlu i opierając się na granicy wschodniej, powinniśmy się zabezpieczyć i iść dwutorowo, ściągać tutaj przemysł, jakikolwiek oczywiście, który nie będzie obciążał nam tutaj środowiska. I tutaj tu jest też rola przedstawicieli partii rządzącej, żeby takich inwestorów, a tutaj akurat rząd ma największy na to wpływ, bo rząd będzie to finansował i gdzie się znajdzie ta fabryka, zależy od rządzących. Także miejmy nadzieję, że taka lokalizacja i również samorząd nasz tutaj lokalny przedstawi propozycje, tereny, drogi dojazdowe, podłączenia wszelakie, żeby taka fabryka w województwie podlaskim mogła się znaleźć. Trzymam za tym kciuki, na pewno podniosę rękę, jeżeli będzie taka debata w Sejmie i również w Senacie Lewica takie rozwiązanie poprze.
Pani Wando, to jak pani ocenia i Kukiz15, jak oceniacie państwo Krajowy Plan Odbudowy?
Szanowni Państwo, no na pewno Krajowy Plan Odbudowy to są ogromne pieniądze. Oczywiście to są ogromne miliardy na chyba okres czasu bodajże do 2026 roku. Czyli jeżeli specjaliści pisali ten plan odbudowy, no bo takie mam założenie, że chyba eksperci, kiedy po prostu te 5 obszarów dokładnie zostało rozpisane, to pięknie to na razie wygląda na papierze. Odporność i konkurencyjność na przykład, prawda? Oczywiście konkurencyjność to jest przyszłość, XXI wiek. Minister Andruszkiewicz wspomniał o informatyzacji, cyfryzacji. To jest podstawa chyba każdej gałęzi przemysłu. Za tym idą dalsze jakieś niedociągnięcia pewnie, to znaczy nawet nie tyle niedociągnięcia, co zagrożenia. No bo jeżeli większa cyfryzacja, to wiadomo, miejsca pracy zastąpione zostaną przez komputery, maszyny i tak dalej. To jest przyszłość, transformacja cyfrowa, tak? Bardziej wszyscy skupili się na służbie zdrowia. Myślę, że ja jako obywatel, prawda, który również ma bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia w tym momencie, bo mnie na przykład recepty nie interesują, na razie na szczęście jestem zdrowa, Na pewno jest to ułatwienie, tylko proszę zwrócić uwagę, że to było przygotowywane o wiele, wiele wcześniej. Czyli tak jakby ta pandemia cała była po prostu zaplanowana, tak? Ośrodki są zamknięte. Pytam dlaczego? Dlaczego nie można się do lekarza rodzinnego dostać na dzień dzisiejszy, skoro w Biedronce tłumy ludzi, w Lidlu tłumy ludzi, wszędzie tłumy ludzi, szkoły dalej są zamknięte. Nie rozmawiamy w tym obszarze, w efekcie tego, co społeczeństwo ma. Proszę Państwa, to jest wykluczenie społeczne. Lekarze będą potrzebni, ale wiecie Państwo jacy? Chyba trzeba zainwestować w psychiatrię. Depresje będą codziennością, zresztą już są. Druga rzecz. Wpłynęło podobno, nie wiem, nie jestem specjalistą, wpłynęło podobno już bardzo dużo projektów na te 58 miliardów do rozdysponowania, tak? Kto te projekty po prostu zgłosił? Czy małe, średnie przedsiębiorstwa, czy duże koncerny?
Samorządy miały taką ścieżkę zgłaszania swoich pomysłów.
Właśnie, samorządy również. W związku z tym, czy te pieniądze już są rozdysponowane, bo gdzieś tam nawet dotarłam do artykułów, gdzie już są miliardami rozdysponowane, kto ile dostanie, chociażby również na służbę zdrowia. Żebyśmy tylko nie popełnili tych samych błędów przy tych ogromnych pieniądzach, to jest moje odczucie, prawda? Bo powiem na przykładzie biznesu, który u mnie w małej miejscowości padł. PKD nie odpowiadało, nie uwzględniono na przykład firm, które zaczęły swoją działalność w roku pandemicznym. Nie miały możliwości wykazania strat. Tych firm już nie ujęto. To są
ale rząd dramaty. Obiecuje tutaj zmianę przepisów i objęcie tychże firm, które podjęły działalność w 2020 roku, tym wsparciem.
Tak, panie redaktorze, tak, tylko zwróćmy uwagę, że mnóstwo firm zostało zamkniętych już i nie sądzę, żeby wróciły z powrotem do działalności. Powiem tak, na podsumowanie. Na razie
ale nie widzę wśród Państwa głosów spojrzenia na zielone pomysły. Na to, że powinniśmy unowocześniać gospodarkę w takim dobrym nastawieniu na klimat, na środowisko, na wsparcie, przejście na nowe systemy ogrzewania na przykład i tym podobnie.
No właśnie, proszę zwrócić uwagę, że Niemcy zaczynają się bardzo mocno zastanawiać nad znowu powrotem do węgla. Dlaczego? Zima tegoroczna pokazała, że niestety energia odnawialna, zielona energia nie zadziałała. Solary czy fotowoltaika, no przykryte śniegiem niestety nie pracują.
Nie produkowały,
tak?
To potwierdzam.
Dokładnie. I jeżeli będziemy na nasz rynek sprowadzać, przepraszam, śmieciowe panele, bo takie też również słyszałam, sama jestem tym zainteresowana, no to do niczego dobrego nie dojdzie, bo nowsze panele kosztują oczywiście. Jesteśmy za biednym społeczeństwem, żeby zainwestować w najlepsze panele. Czyli najgorsze są wysyłane teraz do nas, bo Niemcy już sobie zmieniają na lepsze, a my jesteśmy zachłyśnięci tym, co nam po prostu zaoferuje, tak? Rynek.
Mam nadzieję, że tutaj aktywne będą samorządy, że stworzą programy, które pozwolą nam grupować użytkowników fotowoltaiki i inwestorów w fotowoltaikę, tak, tak. Żeby to nie były pojedyncze inwestycje, bo pojedyncze inwestycje bardzo dużo kosztują. Gdyby było więcej grupowych inwestycji, całych systemów, to wtedy znacznie taniej moglibyśmy kupić znacznie lepsze panele.
Dokładnie. A tak ogólnie na podsumowanie tego Krajowego Planu Odbudowy, no to wypadałoby powiedzieć, że na razie ładnie bardzo to wygląda. Wybrzmiewa to w mediach jeszcze ładniej. Na slajdach również bardzo ładnie wygląda, ale co pokaże rzeczywistość, to już inna bajka. I kto te pieniądze dostanie, czas pokaże. Wtedy będziemy po prostu podsumowywać.
Mam nadzieję, że do tego dojdzie. A teraz, jeśli można by prosić Państwa o ustosunkowanie się do propozycji Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, no bo tam są przywrócenie handlu w niedzielę, na przykład obniżka VAT do 5% dla branż zamkniętych, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Adam Andruszkiewicz.
No, Platforma Obywatelska, panie redaktorze, miała już okazję w swojej niedawnej historii zarządzać naszym państwem. Nie robiła tego dobrze. Wiemy doskonale, że jej rządy, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, nie wyglądały zbyt dobrze. Pamiętamy wysokie bezrobocie, zwłaszcza u nas w województwie podlaskim, to bezrobocie było bardzo wysokie. Również w kontekście infrastrukturalnym dzisiaj budujemy potężne drogi, takie jak przecież Via Baltica czy Via Carpatia przez województwo podlaskie, S61, S19. To są duże inwestycje, które poprawią jakość życia naszym mieszkańcom. Natomiast no, Platforma zaniedbywała ten region, no i dzisiaj Platforma wychodzi i jakby no, chce znowu naprawiać Polskę, z tym, że raz pokazała, że nie za bardzo jej to wychodzi, a po drugie no, te pomysły, panie doktorze, one nie są policzone zupełnie, one są tak przedstawione na takiej zasadzie, że Borys Budka wyszedł sobie i opowiada różnego rodzaju historie. Moim zdaniem tutaj bardziej na użytek wewnętrzny, tak żeby w Platformie Obywatelskiej budować swoją pozycję, która ponoć nie jest zbyt silna, ponieważ sondaże Platformy nie wyglądają dzisiaj zbyt optymistycznie, tak więc Borys Budka jako lider no, na pewno chce tam troszeczkę się pokazać. No i rzuca takimi pustymi hasłami. Z nich niewiele wynika, ale też ja widzę, że nie ma jakby dużego dźwięku wśród społeczeństwa na te hasła Platformy. Chyba wiarygodność Platformy jest dzisiaj już tak niska, że po prostu Polacy nie wierzą temu ugrupowaniu, że ono chce naprawdę naprawiać polską gospodarkę. My sobie spokojnie poradzimy, damy radę, panie doktorze. Za to też dziękuję tutaj przedmówcom, że wspierają. Mówią o tym, że chcą wspierać dobrym głosem, także optymistycznym. Będziemy tutaj razem, myślę, dużo dobrego możemy dla województwa zrobić. Także rozumiem pewne obawy, no one są zawsze, ale my chcemy robić wszystko, aby te obawy rozwiać. Także mam nadzieję, że damy radę, pójdziemy do przodu. Ja jestem takim optymistą w zakresie i szczepień, ale także wygaszania tej pandemii, także wdrażania planów gospodarczych, że naprawdę latem tego roku, mam nadzieję, najpóźniej po prostu no, odbijemy się bardzo silnie gospodarczo. Także nie tylko wrócimy na ścieżkę tego wzrostu, który był przed pandemią, ale jeszcze zwiększymy jakby tempo tego rozwoju. Nie ukrywam, że na to liczymy jako rząd.
Paweł Krutul. Halo, panie Pawle. Poseł Paweł Krutul,
Przepraszam,
Nowa
ja
Lewica.
wyłączam mikrofon, żeby był lepsza jakość dla mówiącego. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o handel w niedzielę, jako były przedsiębiorca z dość dużym stażem, uważam, że to powinniśmy wrócić do tego. Tym bardziej tutaj w okresie pandemii, żeby rozdrobnić ilość ludzi będących w sklepach, w galeriach wszelakich, żeby było mniej ludzi, żeby to było rozłożone na cały tydzień. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wsparcie i jakieś pomysły Platformy, no to jest jakiś tam skok do przodu, żeby podnieść swoje notowania, które koalicja ich wewnętrzna ma swoje jakieś tam problemy. Mnie bardziej interesuje, żeby tutaj mówiła, żebyśmy mówili jednym głosem, jeżeli chodzi na przykład, jako zamykamy teraz, zostało zamknięte województwo warmińsko-mazurskie dla przedsiębiorców ze względu na pandemię. Okej, zgadzamy się z tym, że pewne rejony, gdzie są takie czerwone strefy.
Ale dlaczego od razu całe województwo?
Można by, właśnie jakbym skończył, można było dywagować, czy nie lepiej zrobić tego powiatami, żeby było takie bardziej celniejsze. Ale równolegle powinna iść dodatkowa tarcza dla tego województwa, bo oni teraz w naszym kraju mają najgorzej ci przedsiębiorcy, bo hotelarze otworzyli swoje hotele, obłożenie mają 50%, zachowywali wszystkie wymogi obostrzenia sanitarne i znowu ich biznes zostaje zamknięty. Nie jest prostą sprawą, rzeczą uruchomić jeszcze raz hotel, zapewnić całe zaplecze, jeżeli chodzi o personel, o wyżywienie, które musi być na jak najwyższym poziomie, bo nie zapominajmy, że te hotele dalej między sobą muszą konkurować o klienta i klient jest wymagający. Dlatego uważam, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien przeznaczyć dodatkowe pieniądze dla przedsiębiorstw, którzy są teraz zamknięci w województwie warmińsko-mazurskim. I tak powinno to zadziałać, że przedsiębiorcy nie mogą z dnia na dzień być w zasadzie zamykani, bo planowanie i działanie w gospodarce to nie jest takie hop-siup, bo to nie jest tak, czy się stoi, czy się leży. Pieniążki i fundusze jakieś im się należą. Oni muszą wypracować te pieniądze, żeby zapłacić swoim pracownikom czynsze, leasingi, podatki od nieruchomości, a oni są w zasadzie od roku pozbawieni jakiegokolwiek dochodu i ubożeją z dnia na dzień i tutaj powinno być dużo większe wsparcie, jeżeli chodzi o państwo, bo tracimy swój biznes, rodzimy biznes i tutaj liczymy na to, że większe środki zostaną dla tych przedsiębiorców przeznaczone.
Wanda Jankowska, Kukiz 15. Jak pani ocenia pomysły Platformy?
Panie redaktorze, Platforma czy Koalicja Obywatelska to partia, która chyba najdłużej ze wszystkich ugrupowań pozostawała u władzy. W zasadzie 8-letni okres rządów koalicji razem z PSL daje nam chyba olbrzymie pole do analizy nie tylko postulatów, ale także realnych działań. Żebyśmy zaczęli je wymieniać, to dużo czasu trzeba było, potrzeba, co zrobili, co obiecali i tak dalej. Kwota wolna od podatku? Dobrze, że postulaty Kukiza zaczynają się przebijać w innych partiach, bo PSL już również daje po prostu ludziom chyba, no nie wiem, szansę na to, że będzie walczył o 30 tysięcy wolno od podatku, tak jak mają posłowie. A przypominam, że to od 2015 roku są niezmienne postulaty Kukiz 15. Także my po prostu nie zmieniamy swoich poglądów, swoich celów, tylko idziemy do przodu. Wiemy, że zmiana systemu i tego, o czym teraz mówi Platforma i wszystkie inne partie, no niestety to wymaga czasu. Jest to długi proces. My na ten proces nastawiamy się, dlatego między innymi również założyliśmy partię, żeby być bardziej wiarygodnym partnerem. A co dalej z tą opozycją, prawda, totalną? Cóż tu, przedmówcy powiedzieli, okręt tonie, zaczynają się transfery, jak zwykle po 89 roku, kto się bardziej załapie i gdzie, tak?
Za chwilę, jeśli pani pozwoli, to powrócimy do tej kwestii, co się dzieje w koalicjach, a jakie są relacje opozycja, strona rządowa. Na razie skupiamy się na pomysłach związanych z planami odbudowy gospodarki, planami popandemicznymi.
Czyli jedyne, co możemy sobie życzyć, to tak jak mój przedmówca powiedział, żebyśmy wszyscy zaczęli w końcu mówić jednym głosem, bo tu chodzi o to, żeby obywatele korzystali, obywatelskie państwo, naród, żeby skorzystał na tych wszystkich postulatach, które teraz niosą na sztandarach wszystkie partie, tak? Zwiększenie kwoty wolnej, handel, prawda, wzmożenie dofinansowań dla przedsiębiorców, dla wszystkich innych. To są rzeczy, które również obecnie mówi PiS, tak? Czy Lewica. Także to są rzeczy, na które wszyscy czekamy. Może zacznijmy w końcu je wprowadzać i wtedy zobaczymy, no, czy przez 8 lat, sorry, ale to nie moja bajka, po prostu i tyle. No cóż ja mogę powiedzieć? Zawiedli na całej linii, chociażby obiecali wcześniej, kiedy Kukiz popierał jeszcze Platformę, obiecali kwotę wolną od podatku, zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Również o referendach rozmawiali. Jak doszli do władzy, skończyły się rozmowy. Na tym się skończyło. Oparzyliśmy się na jednych, oparzyliśmy się również na PSL-u. W związku z tym jesteśmy ostrożni, wyciągamy wnioski, na błędach się uczymy i zobaczymy, co dalej czas pokaże.
Dziękuję za tę część rozmowy. No i teraz, co się dzieje w podlaskim zespole parlamentarnym, bo doszło ponoć do puczu jakiegoś. Dotychczasowy szef owego zespołu, pan poseł Gwiazdowski, został jakimś manewrem wymanewrowany. Jak to jest? Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, ja w tym puczu jakby nie brałem udziału, także jeśli pan poseł Kutur byś może brał w tym puczu udział, to wolałbym, żeby najpierw się wypowiedział, a ja ewentualnie skomentuję, bo nie chciałbym komentować, zachować kolegów, których do końca nie byłem świadkiem.
To jak? Co tam było, panie pośle? Paweł Krutur.
Panie redaktorze, ja tak jak przedmówca również w tym nie brałem udziału,
ale zdanie swoje mam.
Tak.
Ja jako opozycja w stosunku do rządu, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, tak jak zakładaliśmy ponad rok temu ten zespół, powiedziałem, że sprawy w stolicy to są sprawy stolicy, a jeżeli chodzi o naszą małą ojczyznę, województwo podlaskie, to wszystkie ręce na pokład, nie ma tutaj poglądów politycznych, staramy się tutaj lobbować i ściągać środki, żeby nasze województwo się rozwijało, tak samo jak czy przy odśnieżaniu, powiedziałem, że śnieg nie ma barw politycznych, czy przy Parku Narwiańskim ogień też nie ma barw politycznych, musimy temu zaradzić i wyciągać wnioski na przyszłość. Tu nie atakowałem i również rozmawiałem i czy z wojewodą, czy z komendantami, którzy są z rozdania Prawa i Sprawiedliwości. Nie było dla mnie problemu i z drugiej strony, mówię z ręką na sercu, było zrozumienie i były to rzeczowe rozmowy. I jeżeli wracając do zespołu parlamentarnego. Przejął teraz przewodzenie minister Zieliński. Jeżeli pan minister Zieliński będzie skuteczniejszy i załatwi większe środki dla naszego województwa, co wpłynie pozytywnie na rozwój dróg lokalnych, międzynarodowych czy kolei,
ma moje pełne wsparcie. Kibicuję naprawdę, no bo...
No ale ponoć to było starcie pomiędzy drogą S8 a S16, czyli przeprowadzeniem ekspresówki do Via Baltiki albo przez Grajewo Mońki, albo przez Suchowolę Sztabin.
Panie redaktorze, każdy poseł jest z jakiegoś regionu województwa. Pan poseł Gwiazdowski jest z Łomży, pan poseł Zieliński jest z Suwałk. Mnie jako białostoczanina też interesuje na pewno połączenie jak najkorzystniejsze ze stolicy, również do Augustowa, Suwałk i za granicę naszego kraju. To nie jest istotne. Walczmy o dwie drogi. Zobaczymy, na ile nasi parlamentarzyści, którzy się znajdują w rządzie, czy byli w rządzie, mają siłę przebicia. Naprawdę trzymam za to kciuki. Jeżeli trzeba, to również z nimi mogę pójść do jednego, drugiego ministerstwa i prosić wspierać ośrodki dla naszego województwa. Nie mam z tym najmniejszego problemu jako poseł Lewicy. Także, panie redaktorze, jak najwięcej środków do naszego województwa i musimy gonić Polskę, jeżeli chodzi o drogi i kolej, bo jesteśmy zapóźnieni przez lata i musimy to nadrabiać. Jest okazja, są środki, wszystko w naszych rękach, żeby te środki w większej kwocie zostały przekierowane do naszego województwa i za tym będziemy lobbować, jak wszyscy posłowie, mam nadzieję senatorowie i posłanka z naszego województwa, zbierzemy się tutaj wszystkie siły i będziemy działać na dobro tego regionu i kropka, nic więcej, to nic dodać, nic ująć. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Białostocza, chciałem powiedzieć, mieszkańców województwa podlaskiego. No, jestem z Białegostoku, to Białystok oczywiście z tyłu głowy mi cały czas jest, ale no, będziemy lobbować, no, bezpieczeństwo jest najważniejsze, a żeby było bezpieczeństwa, musi powstawać jak najwięcej dróg, do tego są potrzebne potężne środki i miejmy nadzieję, że uda nam się je przekierować do nas.
Pytanie, czy to muszą być drogi ekspresowe, czy nie można by było usprawnić ruchu, czy zmodernizować drogi krajowe tak, żeby były bezpieczniejsze, żeby nie z każdego pola można było wjechać na drogę krajową, co jest trochę absurdalne. Pytanie do pana posła Andruszkiewicza. Czy pan nie odbiera tego sporu w zespole parlamentarnym jako właśnie konfliktu pomiędzy S8 a S16?
Panie redaktorze, to oczywiście każdy tutaj ma prawo do interpretacji, no zwłaszcza tak doświadczeni dziennikarze jak pan. Myślę, że tutaj zawsze widzą jakiegoś rodzaju podłoże, głębsze być może. No ja patrzę na to w ten sposób, że my musimy się starać, rozmawialiśmy już o tym także z przedmówcą wcześniej, doprowadzić do takiej sytuacji, w której no, ten system infrastrukturalny da się pogodzić w naszym województwie, no bo zarówno tak samo jak są teraz spory chociażby o ten łącznik między S61 a S19, tutaj także wiem, że są takie spory w naszym województwie. No musimy zrobić wszystko, żeby zarówno droga łącząca chociażby tutaj arterię wokół Grajewa, Moniek z Białymstokiem, z Ełkiem, z tymi rejonami była dużo lepsza, no bo wiemy, że dzisiaj to nie wygląda za dobrze, jest ona po prostu niebezpieczna. Zwłaszcza, że tam zwierzaczki jeszcze potrafią wyjść na jezdnię i to jest niebezpieczne po prostu. A druga rzecz, że również arteria w kierunku Augustowa no, musi być dobra. No, Augustów jest naszą stolicą turystyczną i przez to, że nie mamy dobrej drogi pomiędzy Białymstokiem a Augustowem, myślę, że Augustów dużo traci też finansowo na tym, no bo mieszkańcy naszego regionu Białegostoku, ale i innych okolicznych miast z pewnością o wiele chętniej jechaliby sobie nad jezioro do Augustowa w momencie, kiedy byłaby po prostu no, dwupasmówka. Więc to musi być naszym celem i bym wolał w tą stronę pracować i myślę, że jesteśmy w stanie to wypracować. Sam będę starał się porozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury, jak te kwestie pogodzić, tak abyśmy finalnie wszyscy byli zadowoleni, no bo raczej to jest niezbędne, tak uważam, panie doktorze, że te wszystkie kwestie należy pogodzić infrastrukturalne w województwie.
To jeszcze pytanie do pani Wandy Jankowskiej z Kukiz 15. Pani jest za S8 czy za S16?
Ja jestem za jak najbardziej korzystnym wariantem i myślę, że tam, gdzie jest różnica zdań, panie redaktorze...
Ukrywa się pani przed dyplomacją,
tam jest postęp. Nie uczestniczę w pracach zespołu. Nie wiem, jaki jest spór, czego do końca dotyczy. Jeżeli zostanie najbardziej optymistyczny wariant wybrany, a myślę, że specjaliści powinni się na ten temat wypowiedzieć, no to po prostu... będę zadowolona.
Ja bym tu za bardzo specjalistą nie wierzył.
Powiem panu, że często korzystam z tej trasy, no i faktycznie wymaga sporo nakładu inwestycyjnego.
Która ta na Augustów czy na Grajewo?
Do Suwałk jeżdżę do Augustowa nad jezioro, no bo to chyba najbliższy teren, gdzie można się świetnie wypocząć nad wodą. Gdzie teraz obecnie jeżdżę przez Osowiec, czyli na Grajewo, przez Grajewo, tak, jadę i no, no nie ma innego wyjścia. Omijam Łomżę, a co będzie, nie wiem. Po prostu nie wiem, jaka trasa. Krótsza, jeżeli będzie trasa krótsza, bo tam chyba chodzi o krótszy wariant, no to, no to będzie tańsza, tak? Ale nie zawsze tańsza.
Tym bardziej,
jest
że jeszcze budujemy obwodnicę, czy Suchowoli, czy Sztabino, czyli później będzie można skoro, łatwiej połączyć.
Tak, panie redaktorze, ale skoro są kłótnie, no mówię to, jeżeli jest różnica zdań, tam zawsze jest postęp. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, że wybiorą najlepszą trasę. A chyba jedyną szansą na to, żeby po prostu jakaś normalność w Sejmie zaistniała, to jest całkowita chyba eliminacja aktorów sceny politycznej po 89 roku. Chyba za długo już tam są i w związku z tym czują się jak panowie na włościach, zapominając o obywatelach. Niech zrobią po prostu konsultacje z obywatelami, jeżeli były, no to chyba obywatele
czyli
opowiedzieli się, jaką
chcą. Namawia nas pani do politycznego lockdownu.
Dlaczego? Dlaczego? Namawiam do państwa obywatelskiego.
Rozumiem.
Żebyśmy również my, obywatele, decydowali, czy chcemy jechać taką trasą, czy taką.
Dobrze. Dziękuję bardzo. I teraz zajmijmy się koalicjami. Co słychać na prawicy? Pan poseł Adam Andruszkiewicz. Przed chwilą wicemarszałek Sejmu, pan Terlecki, powiedział, że Solidarna Polska pokazała nam figę. No, pora dać po łapach.
No, tutaj pan marszałek Terlecki jest osobą bardzo doświadczoną i myślę, że tutaj no, komunikuje często pewnie no, takie swoje wiążące decyzje. Natomiast ja patrząc tak bardziej z tego niższego jednak poziomu, no to uważam, że na pewno nie warto się kłócić nigdy i zwłaszcza tego pokazywać na zewnątrz. Znaczy różnica zdań w polityce jest jasna. Tutaj zawsze jeśli ktoś opowiada o tym, że nie ma różnic zdań, wszyscy się ze wszystkimi zgadzają na wszystko w danym dużym obozie politycznym, to opowiada bajki po prostu. To jest naturalne, że są spory, niejednokrotnie także ostre. Natomiast zawsze ja byłem tak nauczony, że warto, abyśmy swoje spory rozwiązywali wewnątrz, a na zewnątrz występowali jako jedność. Jako jeden obóz Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ z takich list wszyscy startowali, również Solidarna Polska i Porozumienie pana Gowina startowała pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości i jednak Polacy no, dali samodzielne rządy po raz kolejny na tego szyldu i wydaje się, że nie powinniśmy absolutnie okazywać tutaj jakiś niesnasek na zewnątrz, bo to nie chodzi o to. Ale ja uważam, panie doktorze, że ta koalicja przetrwa spokojnie, dlatego że już niejednokrotnie mieliśmy spory, niejednokrotnie temperatura bywała trochę wyższa niż wcześniej. Natomiast to nie spowodowało rozpadu koalicji. Pamiętajmy, że alternatywą jest dzisiaj powrót Platformy i pana Hołowni, nowego wynalazku do władzy, wynalazku z TVN, ze przeproszeniem, bo tak trzeba wprost powiedzieć, który w ogóle nie jest określony politycznie, zmienia poglądy, no i bierze posłów z lewej strony bardzo mocno, chociażby panią Gil Piątek, która jest no, na skrajnej lewicy, można powiedzieć, światopoglądowo. Także nam się wydaje, że ta kadencja, która powinna się skończyć w 2023 roku, jest najlepszym momentem, zwłaszcza, że dzisiaj musimy wyjść z kryzysu najpierw pandemicznego i gospodarczego, a później ewentualnie zastanawiać się nad układankami politycznymi. No, polityka jest dzisiaj wtórna do tego, co się dzieje, i naszym obowiązkiem jest jak najszybciej wygasić pandemię i uratować gospodarkę, a potem skupić się na sporach.
No ale tutaj pewne nieporozumienia wpływają na realizację pewnych założeń programowych. Pytanie, czy jest sens forsować radykalne pomysły, czy lepiej skupić się na odbudowie gospodarczej, nie zajmować się takimi poważnymi zmianami po to, żeby właśnie doprowadzić tą rekonstrukcję gospodarczą do powodzenia?
No tak, ale jak pan redaktor przecież pewnie też obserwuje chociażby aktywność premiera Morawieckiego, no to zdecydowanie nasz rząd skupia się na gospodarce. No, krajowy plan odbudowy, przedstawienie, wstęp do debaty z Polakami jest już za nami, a przed nami jest przedstawienie nowego Polskiego Ładu, czyli wielkiego programu odbudowy polskiej gospodarki. Także jak najbardziej my tutaj zgadzamy się z panem redaktorem, że najpierw gospodarka, później polityka.
Paweł Krutul.
Panie redaktorze, mnie bardziej martwi jako opozycji nieuporządkowane sprawy w Koalicji Obywatelskiej. Mniej bym się martwił tutaj koalicją między Porozumieniem Solidarną Polską i Prawo i Sprawiedliwością.
Co by
się nie działo, to Jarosław Kaczyński doprowadzi do końca ten spór, już nieraz to udowadniał. Mówię to obiektywnie. A jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, nie wiadomo jak się to skończy.
No czyli niestety, każda mówi pan o tej walce o przywództwo w partii?
O której teraz?
Koalicji Obywatelskiej, przepraszam.
Widzimy, że nie jest to do końca uporządkowane i czekamy, aż wreszcie to, te wszystkie sprawy zostaną ich wewnętrzne załatwione. Przyglądamy się temu, staramy się tego nie komentować. To jest ich sprawa. Każda koalicja w Sejmie czy też w Senacie to jest małżeństwo z rozsądku. I jak to w małżeństwie też różnie bywa. Tak samo tutaj w koalicji prawicowej czy koalicji obywatelskiej. Każdy ma swoje problemy, niemniej jednak uważam, że Jarosław Kaczyński to uporządkuje. Wiadomo, że ambicje polityków czy pana ministra Ziobry czy ministra Gowina mają swoje ambicje, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten czas, kiedy mogliby zagrozić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie, dlatego bardziej mnie martwi problem w Koalicji Obywatelskiej, bo jeżeli chcielibyśmy przejąć władzę za 2,5 roku, to te sprawy muszą być wszystkie uporządkowane i opracować wspólny plan i iść do wyborów. A jak na razie Koalicja Obywatelska nie jest w stanie tego załatwić. Ubolewam nad tym.
Przy tej okazji zapytajmy o Kongres Nowej Lewicy, bo też miało się to odbyć pod koniec ubiegłego roku. Zostało to przesunięte na kiedy i kiedy finisz? Myślę o powstaniu nowej partii.
Dokładnie tak. Panie redaktorze, jeszcze wszystkie dokumenty nie wróciły nam z sądu. Pandemia też nam w tym nie pomaga, ale jesteśmy w jakimś tam wspólnym kontakcie, jeżeli chodzi o klub, a z sądem, który tą sprawą się zajmuje. Mamy wstępnie, że bliżej wakacji, po wakacjach zostanie ta sprawa unormowana i wówczas ruszamy z kopyta, jeżeli oczywiście nam pandemia pozwoli, bo na pewno to nam nie pomaga w spotykaniu się z działaczami, czy z członkami partii, czy SLD, czy Wiosny Roberta Biedronia. Także czekamy na to, bo też wiadomo, że kalendarz wyborczy się zbliża i chcielibyśmy te wszystkie sprawy uporządkować, żeby stać się jedną partią.
No i co Kukiz 15, co pani i także Paweł Kukiz sądzą o tym, co się dzieje w naszej polityce?
W naszej polityce? My zajmujemy się jako Kukiz 15 praktycznie teraz swoją sytuacją, a też nie mamy łatwej. Na szczęście powstało już koło, samodzielne koło Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Poza tym partia jest zarejestrowana. Dużo przed nami pracy. Muszę powiedzieć, że misja partii...
Ale będziecie się jednoczyć, czy bardziej wiązać ze stroną rządową, czy z opozycją?
To znaczy dzisiaj jestem jeszcze umówiona na rozmowę z Pawłem w bardzo ważnej sprawie. Tego na razie nie mogę powiedzieć, bo to jest moja decyzja własna, ale dużo się dzieje, panie redaktorze. Utrudnia nam przede wszystkim również pandemia podejmowanie konkretnych dalszych działań. Spotykamy się cyklicznie na online, a to też nie do końca. Łapiemy się jak możemy. Poza tym nasze postulaty, warto podkreślić, że nie zmieniły się od 2015 roku. Dlaczego powstało koło? Dlatego, żebyśmy byli samodzielni i dalej słyszalni w Sejmie. To, żebyśmy przytulili się do jednych, do drugich, z tą piątką naszych posłów, to i tak niczego nie zmienia. Bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie głosowania w Sejmie jako Kukiz 15 są proobywatelskie, co nie jest podkreślane w mediach. Nie byliśmy za podwyższeniem diet poselskich, cała koalicja była za podwyższeniem diet poselskich. Nie byliśmy również w głosowaniu, to jest cicho, nie powiedziano, tak? Za między innymi kolejne, to już w ubiegłej kadencji, które były po prostu głosowania nad zniesieniem immunitetu. Wszyscy w Sejmie byli przeciw zniesieniu, my byliśmy za. Czyli chcemy demokratycznego państwa, demokracji bezpośredniej, obywatelskiego i zdajemy sobie sprawę, że po wykluczeniu nas z Koalicji Polskiej, na to nie mieliśmy wpływu, cieszymy się, że postulaty Kukiz 15 coraz częściej są mówione, to znaczy słyszalne w innych partiach. Proszę zwrócić uwagę, że Kosiniak-Kamysz już oferuje...
ale jak inne partie przejmą wasz program, to wy znikniecie.
Tak. To Paweł nie ukrywa tego, bo przecież nie poszedł nasz lider po synekury, tylko po realizację postulatów. I on cały czas mówi, jeżeli te postulaty na okrągło, prawda, wybory większościowe, referenda, sędziowie pokoju, kwota wolna, odpowiedzialność posłów przed wyborcą, jeżeli to wszystko zostanie przejęte przez inne ugrupowania, no to bardzo dobrze. To my będziemy spokojnie żyli, cieszyli się, bo my to, co zaplanowaliśmy.
Ale już nie w Sejmie i nie w polityce.
Ale nie szkodzi. To niechby inni politycy realizowali to, co my właśnie wnieśliśmy na tych swoich sztandarach, bo tak by można było powiedzieć. Druga rzecz, proszę zobaczyć, że to jest długi proces, to jest kruszenie betonu. I to nie jest tak, że my w jedną kadencję, żeby Paweł nie wszedł do Sejmu, no to nie, ludzie nie wiedzieliby o tym, prawda, co to jest
ale pytanie, subwencja. Czy znowu wejdziecie, czy za 2,5 roku, jak będą wybory, to znajdziecie wsparcie u wyborców, tak żeby wasza reprezentacja była w parlamencie, ale to już temat na osobną rozmowę.
To już temat na osobną, na długą rozmowę. Moje zdanie jest takie, że zdecydowanie wolałabym, żebyśmy szli jako Kukiz 15, nawet jeżeli byśmy nie weszli. Koalicje nam wyszły nie tak jak trzeba, umowy dżentelmeńskie nie działają, w związku z tym pracować na siebie i to chyba jest najlepsze z możliwych rzeczy, ale to jest moje zdanie.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli pani Wanda Jankowska z Kukiz 15, kłaniam się.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję, pozdrawiam.
Oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo, zdrowia życzę.
Ja również dziękuję za uwagę i spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.